Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Szczęść Boże, witamy Was serdecznie dzisiaj z samego południa naszej diecezji z Byczyny. Dzisiaj mamy okazję i przyjemność porozmawiać z Panią Ryszardą i z Panem Janem na tematy takie jak miłość, krucjata, wiara i czas, a szczególnie czas, czyli to, co nam ten czas odmierza, zegarek. Zapraszamy serdecznie.
Janie, czy możesz nam powiedzieć, od czego się rozpoczęła Twoja pasja związana z zegarami?
No więc od wypadku w pracy. Spadłem z dachu i uszkodziłem sobie kręgosłup. I po rekonwalescencji, po rehabilitacji, no straciłem tą pracę, bo już się nie nadawałem do tej pracy, więc zacząłem szukać, jak to młody człowiek, rodzina na utrzymaniu, dzieci, żona. Trzeba było jakieś pieniążki zarabiać, więc zacząłem jeździć tutaj po okolicznych zakładach pracy. Oczywiście nie znalazłem pracy, no bo już taki wiek miałem, 45 lat. No i trochę zdegustowany taki tym jeżdżeniem i taką odprawą, to tak nazwę, pani takiej kadrowej, młoda dziewczyna powiedziała mi, że 10 lat wstecz to moglibyśmy jeszcze pogadać, a teraz to już jest marnie. No więc bardzo byłem zdegustowany i trochę nawet zdenerwowany, bo mówię, no nie można tak powiedzieć człowiekowi. Pani, jesteś młoda, to nie znaczy, że tak możesz mówić komuś. I przypomniałem sobie o takiej pasji, która kiedyś tam we mnie zakwitła, zegarmistrzostwo. Ale jak człowiek młody, 20, 30 lat, nie będzie siedział z lupą w oku, goniłem za inną pracą, żeby w ruchu i tak dalej. No teraz widzę, że konieczność jest taka, że kręgosłup mam taki, jaki mam, więc przypomniałem sobie o tej pracy. No i do domu przyjechałem i już miałem pomysł w głowie. No więc będę robił zegarmistrzostwo. Pierwsze kroki, jakie no, zwyczajowo robię, to pojechałem do Kalisza oczywiście. Chyba już byłem wtedy szafarzem Komunii Świętej. Pojechałem do Kalisza i przed Świętym Józefem na kolana i mówię, Święty Józefie, pomóż mi przebrnąć te wszystkie urzędowe, papierkowe sprawy w Urzędzie Pracy, bo już zacząłem działanie w kierunku właśnie tej działalności gospodarczej w ten sposób, nie? Święty Józef pomógł na tyle, że w 2005 roku otworzyłem właśnie pracownię zegarmistrzowską. Oficjalnie, z rejestracją, z ubezpieczeniem, z ZUS-ami i tak dalej. No więc ta pasja do zegarków jakby nie dała o sobie zapomnieć i teraz stała się jakby źródłem dochodu, bo nie miałem pracy, więc trzeba było tak robić, żeby jakieś pieniążki tam zarabiać na tym. Nie była to pasja taka, żeby handlować i kupować i sprzedawać z marżą, czyli stać się takim pośrednikiem w handlu właściwie, a nie zegarmistrzem, mi nie odpowiadało coś takiego. Ja widziałem siebie jako zegarmistrza, takiego pana, który siedzi z lupą, naprawia stare zegary, który przywraca te zegary, które zostały odstawione, bo nie ma mechanika, nie ma specjalisty, żeby je naprawić. Ja miałem za punkt honoru, postawiałem sobie, żeby te zegary, których inni nie potrafili, żebym ja muszę zrobić, nie? No takich przykładów tutaj miałem kiedyś klienta, który przyszedł i mówi, że był u zegarmistrza i powiedział zegarmistrz, że się nie da zrobić, nie? No więc ja mu powiedziałem, że to nie on decyduje. Zegarmistrz się decyduje o tym, czy się opłaca, czy nie, tylko klient. Bo zegarek może mieć wartość naprawdę niewielką, ale ma dużą wartość sentymentalną. I właśnie w tym kierunku szedłem, nie? Żeby robić te zegary, które mają wartość sentymentalną. Przy okazji były jakieś tam pieniążki, nie można powiedzieć, nie? Natomiast chodziło właśnie o to, żeby ratować te dzieła sztuki, w których jest ludzka praca. W tych zegarkach, starych zegarach, to jest ludzka praca. Tam jest dusza w tych zegarach. I no bardzo nie lubię, bardzo się złoszczę, jak widzę zegar sprzedawany na przykład na części albo wyrzucony, dany dzieciom do zabawy, a to jest antyk. Naprawdę bardzo zacny zegar. No więc to zegarmistrzostwo tak zaczęło trochę się nawet rozwijać i jakby dawać jakiś tam dochód. Ale mówię, nie chciałem być takim zegarmistrzem, który z hurtowni ściąga i sprzedaje, bo jak mówię, to jest pośrednictwo, a nie zegarmistrzostwo, a ja chciałem być zegarmistrzem. Takim z klasą, takim zegarmistrzem z renomą, no musiałem sobie ją od początku wypracować, no musiałem się tego wszystkiego jakby od początku nauczyć. Sytuacja była dość pomyślna, bo ja mówię, trzeba umieć się znaleźć w realiach czasu, a dzisiaj jest tak, że ludzie gonią za elektroniką. Mają zegarki w komórkach, mają zegarki w telefonach, a mi chodziło właśnie o to, żeby naprawić te zegary mechaniczne takie, gdzie trzeba dorobić niekiedy część. Dorabiałem części, dorabiam dalej części. I jest taka sytuacja, że zależność między jubilerem na przykład, który wykupuje z rynku stare zegary, odzyskuje złoto, czyli koperty stare, przetapia na swoje wyroby albo srebro, a mechanizmy, one zostają. Jego nie interesuje mechanizm, tylko jubilera interesuje złoto albo srebro. Mam ludzi, którzy po kilku latach doszliśmy, taka grupa ludzi w Polsce, gdzie jest człowiek, który wyłapuje te mechanizmy z aukcji, z rynku. Drugi człowiek jest, który przywozi z Ukrainy najczęściej koperty chromoniklowe. Jest następny człowiek, który przygotowuje szkiełka, różne akcesoria do tych kopert i to wszystko razem przyjeżdża do mnie. I ja mam przyrządy odpowiednie, dopasowuję kopertę do mechanizmu. I powstają tak zwane pasówki, czyli zegary. Kiedyś były kieszonkowe, dzisiaj są naręczne. Busole wielkie, które są uwielbiane na rynku. I tutaj mówię strzał w dziesiątkę, bo to naprawdę rynek chłonny, jeśli chodzi o te pasówki. Dzisiaj po parę tysięcy kosztuje jeden zegarek taki. Mechanizmy się nie marnują, praca idzie, wszyscy zarabiają i wszyscy są zadowoleni. Trzeba się znaleźć w odpowiednim czasie i umieć się dopasować. Natomiast jeśli chodzi o zegary takie ścienne, stojące, to zegary stojących jeżdżę. Jak nie jest tam 200 km, to jadę, ale jak jest 50, to potrafię jechać do zegara, bo trudno, żeby taki zegar przyjechał do mnie, więc ja muszę jechać do tych zegarów. I tu w okolicy Byczyny, Dworka, przez te kilkanaście lat, no już mam chyba wszystkie zegary pod swoją opieką, szczególnie te stojące, do których jeżdżę. Ostatnio byłem w Dworku, gdzie zegar upadł na dziecko. Tragedia wielka, bo dziecko, głowa rozbita, zegar roztrzaskany, ale jeżdżę do takich zegarów. Takie małe zegary, ścienne, kominkowe, to przywożą ludzie, niekiedy jadą po 200 km. Spod Warszawy mam klienta, który jedzie, przywozi zegary, ja je naprawiam, przyjeżdża po odbiór. Często, gęsto kurier przywozi, w Suwałkach mam klienta, z Suwałk przywozi. Ja robię, kurier odwozi. Mam na swojej stronie taką klauzulę do umowy, że przyjedź i zrobimy. Nie ma możliwości takiej, żeby nie zrobić, bo niektórych części się nie opłaca robić, bo łatwiej zamienić, tak? Są ludzie, którzy, co mnie też drażni bardzo, rozbierają zegary na części i sprzedają. Dla mnie to jest po prostu, no nie profanacja, ale barbarzyństwo. Nie wolno takich rzeczy robić. To są dzieła sztuki, to są antyki, to są zabytki, niekiedy wpisane do rejestru zabytków. I ktoś nie ma świadomości i taki zegar na czynniki pierwsze porozbiera i sprzedaje na części, bo na tym lepiej wyjdzie. No bo pomstę do nieba taka postawa, naprawdę. Nawet niekoniecznie zegar, ale cokolwiek innego, jakiś antyk, szafa, czy komoda, czy piękne meble, rozebrać na części i posprzedawać, no to jest barbarzyństwo, nie można takich rzeczy robić. Pisałem do serwisu Allegro, żeby takie rzeczy zabraniali, bo to jest pewnego rodzaju też i nadużycie, nie wolno takich rzeczy robić, to jest niszczenie mienia. Czytałem nawet w monitorze polskim pod karą grzywny. Takie rzeczy nie wolno, takie rzeczy robić.
Mówiłeś, że nauczyłeś się zegarmistrzostwa, będąc młodym człowiekiem. Od kogo?
Od siebie. Poczynając od tego, że Pan Bóg człowieka uzdalnia. No mnie też uzdolnił. Może w wielu rzeczach nie, ale w takich manualnych rzeczach jakiś Pan Bóg dał taki dar, że no coś zrobić, naprawić dla mnie, no nie ma problemu. No nie widzę problemu naprawienia czegokolwiek. No bo to jest dar Boży i to jest talent, który trzeba pomnażać i mówię, nawet nie wolno go marnotrawić, trzeba go chołubić i pracować tym darem. Pierwszy zegarek naprawiłem, miałem 17 lat. Też pani taka przyszła i mówi, że zegarek jej później, nie? I otworzyłem taki mały naręczny zegareczek, sowiecka czajka. I ja mówię, pani, niech pani pokaże ten zegareczek. Otworzyłem i patrzę gołymi oczami, bez lupy, bez niczego, nie? I widzę tam jakiś regulator, coś jest i przesunąłem tam jakiś regulatorek delikatnie i po miesiącu pani przyszła i mówi, tak mi ustawiłeś, że chodzi razem z radiem. A potem w wojsku też zarabiałem właściwie na naprawianiu zegarków, w wojsku też, nie? Byłem na szkole podoficerskiej, miałem elewa, którego tato miał zakład zegarmistrzowski. Gdzieś tam w Polsce, nie pamiętam gdzie, ale on był na okresie unitarnym, czyli przed przysięgą nie mógł jechać sam. Musiałem ja pojechać z nim, bo byłem jego dowódcą. I wszedłem do pracowni zegarmistrzowskiej, tam do tego elewa swojego podwładnego i coś tam pękło, coś się tam stało. Gdzieś się zapatrzyłem na coś i mówię, nie, to jest dla mnie, to jest moje, to ja to lubię, ja to kocham, ja chcę to robić, nie? No. I przyjechałem do wojska z powrotem do jednostki i po półtora roku, po roku wyszedłem z wojska i cały czas chodziło to gdzieś z tyłu głowy, zawsze było, że takie fajne rzeczy precyzyjne, to jest super sprawa, nie? Skończyłem szkołę średnią mechaniczną, no była tam niby mechanika precyzyjna, ale tam gdzieś nie tak bardzo mocno, nie? W każdym razie gdzieś tam zawsze się trafiały takie sytuacje, że ktoś przyszedł i mówi, ty słuchaj, ty tam umiesz wiele rzeczy, zrób mi ten zegarek. No i tak robiłem, ale okazyjnie, mówię, dopiero w 2005 roku to tak poszło poważnie, nie?
Mówiłeś, że naprawianie to według ciebie dar Boży, który otrzymałeś. Czego jeszcze musiałeś się nauczyć, pracując z zegarami?
No, przede wszystkim, co we mnie głęboko gdzieś siedzi, to jest szacunku dla ludzkiej pracy. Ja te zegary, jednym z głównych czynników, dlaczego robię, to jest właśnie szacunek ludzkiej pracy. Jak się bierze zegar do ręki, mechanizm taki, to każdą jedną śrubkę, każde jedno kółeczko robił człowiek. Taki pan uczył mnie kiedyś zegarmistrzostwa w Kluczborku, mówi, tam jest DNA człowieka w tej śrubce. W tym trybiku, w tym kółku, tam jest DNA człowieka. Jakbyś dobrze się uparł, to można ściągnąć to DNA tego człowieka i zobaczyć, kto to robił. Nie jest tutaj, jak dzisiaj robią automaty, zegarki i taśma od początku do końca idzie wszystko automat, nawet wskazówki zakłada. Na końcu tylko siedzi człowiek z chronokomperatorem i sprawdza dokładność chodu. I to jest właśnie ten szacunek dla ludzkiej pracy. No. Sam kiedyś pracowałem w zakładzie mechanicznym i wiem, że każdą śrubeczkę trzeba było zrobić. Dzisiaj robią to automaty. Człowiek w ogóle nie dochodzi do żadnej maszyny i zrobi automat. Komputer się ustawia, to nie jest to. To trzeba umieć komputer ustawić, ale zrobić coś takiego, śrubkę taką albo trybik, to jest filozofia. To jest coś. To nie jest ziemniak, że wsadzisz i ziemniak wyrośnie. Śrubka nie wyrośnie. Śrubkę trzeba zrobić, trzeba ją dotknąć, trzeba ją dopieścić, a niekiedy naprawdę są, teraz Niemcy robią do tej pory zegarki Glashütte, robią metodami tradycyjnymi. Siedzi pracownik w fartuchu z gumkami na palcach i pracują i każdą łebek śrubki poleruje jak kiedyś. I te zegarki mają wartość. I taki zegarek, jak się na rynku, mój pierwszy się odzywa. Ten naj. I jak ja biorę taki zegareczek do ręki, jak on jest tak dopracowany, no serce się raduje, naprawdę, serce się cieszy. Jak można tego nie robić? Dopóki będę widział i dopóki będę miał ręce, to będę je robił. Byłem kiedyś do takiego pana, chodziłem do Kluczborka. Pan mi powiedział tak. Po pierwsze powiedział mi, dlaczego tak późno zaczynam? Ja miałem wtedy 45 lat. A po drugie mówi tak. Pamiętam to do dziś. Stary rzemieślnik, dyplomowany, on dawał świadectwa kwalifikacji pracownikom, czyli był egzaminatorem. On mówi do mnie, podchodzisz do zegara w jeden dzień, dotykasz go tutaj, a on nic. Podchodzisz na drugi dzień, dotykasz go gdzie indziej, a on nic. Uparty. Podchodzisz na trzeci dzień, dotykasz go tam, gdzie go bolało, a on ci dziękuję, dziękuję. Ten pan tak z pasją to opowiadał, że nie zapomnę tego pana Józefa tak z taką pasją. Dziękuję, dziękuję.
Ja nie jesteś gawędziarzem, nie masz problemu z mówieniem, a praca z zegarkami mi się kojarzy z taką pracą w samotności, gdzieś przy biurku. Jak łączysz te dwie rzeczy?
W pracowni na dole mam komputer i włączam sobie radio Doxa. Jest takie radio opolskie, radio Doxa. Radio Józef nie, ani rodzina nie łapie, bo nie ten rejon. Ale tam jest radio Doxa i słucham radia Doxa. To gdzieś tam coś tam brzdynkoli, aby coś tam grało, bo tak to rzeczywiście w uszach dzwoni. Jak nie ma radia, to rozmawiam z zegarami. Autentycznie, tak, rozmawiam.
To o czym mówicie?
No mówię, słuchaj, uparciuchu, przecież ja już przy tobie siedzę dwa dni, a ty nic. Mówię, słuchaj, uparciuchu, ja ci tutaj założyłem nową część, a ty robisz takie coś, że to pęka albo się zrywa. No to nie rób mi takich numerów, no. No bo pogadamy inaczej, nie? No i tak rozmawiam z zegarami autentycznie. Jakby ktoś tam stanął gdzieś z boku, to by powiedział, Przybylski kwalifikuje się na leczenie. Ale tak jest, rozmawiam. Nie, a jestem całkiem przy zdrowych zmysłach. To jest normalne.
A który zegar był dla ciebie takim właśnie najbardziej opornym albo największym wyzwaniem?
Powiem tak. Nie lubię kłamać i w swojej pracy zawsze się kierowałem uczciwością. Jeśli były kłamstewka, to bardzo małe, ale były. To małe czy duże to kłamstwo, to nie oszukujmy się. Ale był taki pan, który przyniósł mi zegarki do naprawy i przyniósł jeden zegarek w pudełku, rozebrany, porozbierany. I ja wiedziałem, że to jest coś dobrego, co jest coś lepszego ten zegar, naręczny zegarek, nie? I pytam go, ile pan za ten zegar chce. Bo ja nie wiem, czy tu wszystkie części są, bo nie widzę, bo to jest całe porozbierane. Nie wiem, czy są wszystkie części. Ja mogę go od pana kupić, ile pan chce. On, no, 30 zł chciał, nie? Dałem mu 30 zł. Zaryzykowałem, bo po zmontowaniu tego zegara, złożeniu, sprzedałem go za 1700. Ale siedziałem przy nim tydzień. I zmontowałem go. Uparty był, ale go za 1700 zł sprzedałem. Najbardziej uparte zegary to są zegary roczne, które się nakręca raz na rok. Sprężyna, mechanizm pobiera tak mało ze sprężyny, że napęd sprężyny starcza na cały rok. Ale jest tak czuły i tak delikatny, że no musi być idealnie wszystko ustawione. I rzadko się zdarza, żeby z pracowni jakby chodzi zegar, żeby do klienta, klient sam ustawił. Muszę zawsze, najczęściej muszę jechać do tego klienta i ten zegar tam poustawiać, bo to naprawdę jest precyzyjny zegar, nie? Atmosy takie są. Roczne zegary, teraz są takie zegary na sterowane radiem, na przykład falami radiowymi. Takie sytuacje nas są fajne, śmieszne, bo był kolega tu z ulicy, był w Anglii i kupił sobie dwa zegarki, bo mówi, pojadę do domu, to będę miał zegarki, nie? No i przyjechał do domu i przesunął mu się czas, nie? No więc przyszedł do mnie, ja mu to ustawiłem zgodnie z tam ze wskazaniami tego radia we Frankfurcie. oczywiście za jakieś chwilę znowu się przestawił na czas angielski, dlatego że w Europie są dwie strefy czasowe. Jedna jest w Londynie, a druga jest w Frankfurcie. My jesteśmy w tej strefie podlegającej Frankfurtowi i w końcu mówię, gdzie ty byłeś w ogóle? W jakim państwie byłem? No w Anglii byłem. Ja mówię, to jedź do Anglii, on tam będzie chodził dobrze, bo tam jest różnica czasowa, nie? Ten zegarek jest nastrojony do strefy czasowej Londynu. Więc będzie zawsze miał godzinę różnicy, nie? Także no to są takie zegary już bardzo, bardzo nowoczesne, sterowane radiem.
Przed chwilą zabił zegar, który powiedziałeś o nim, że jest ten pierwszy. Dlaczego jest ten zegar tutaj właśnie stojący obok nas, jest tym zegarem naj?
Po pierwsze jest to zegar stojący, a po drugie też go, jakby można powiedzieć, wydębiłem, dobre słowo, z szopy, od faceta. Był zamontowany w takiej szafce. Kuchenna może nie była, tylko taki mebel, jak to kiedyś były takie drewniane meble, nie? No i on mówi do mnie, chcesz zegar, to bierz. Ja w pierwszej chwili mówię, kurczę, takie rób, to nie będę brał. Ale wziąłem go do domu, przyjąłem do domu i mówię, całkiem zacny zegar, nie? No i zacząłem robić skrzynię do zegara. Skrzynię, naczytałem się pod Łapińskich, takich zegarmistrzów braci z Niepokalanowa, że dobrze jest, jak jest drewno wysezonowane do skrzyni, bo jest akustyka inna. No więc mówię, gdzie takie, no łóżka stare, stare szafy. Zacząłem szukać starych desek. Znalazłem łóżko niepotrzebne pani tam gdzieś na tym. Wziąłem te łóżka do domu, wykorzystałem jako boki. Ze starego kredensu zrobiłem kopertę dolną. Kupiłem specjalne dłutko elektryczne, żeby porzeźbić trochę. Pracowałem nad tym zegarem 9 miesięcy. No i przyszedł czas, kiedy ten zegar do domu przyniosłem.
Wniosłeś go z piwnicy, tak?
Tak, żona w pierwszej chwili trochę była tak sceptyczna, ale no, na dzień dzisiejszy, jak rano wstajemy, zegary biją, to wiemy, która godzina, nie trzeba na zegarek spoglądać, nie? A jak pielgrzymki jadą, nocują u nas, to zawsze pytam, czy zatrzymać zegar. Nie, musi być.
Niektórym przeszkadzało, nie? To byśmy zatrzymywali, ale w większości chociaż nie spało. Teraz ostatnio też była pielgrzymka sześcioosobowa i między innymi było dwóch też kapłanów. To jednemu kapłanowi nie przeszkadzało, drugiemu przeszkadzało. Także drugą noc już, bo też wrócili tutaj, spali, to już drugą noc mówi, a już się przyzwyczaję, będę sobie coś tam na uszy, nie zatrzymujcie go. Bo jak się zatrzyma, ten zegar się spóźnia później. Też się obraża. Także nie można go zatrzymywać. Ja już się nauczyłam go też tam, jak mąż jest w szpitalu, to nie chcę, żeby się zatrzymywał, to go tam ruszam coraz bardziej, te łańcuchy do góry. Ale zauważyłam, że jeżeli on się jakiś czas zatrzyma, się obraża. I później 3 minuty, bo naprawdę ja już się zauważyłam, że te 3 minuty to zawsze dokładam do innych zegarów. Ja już tak na pamięć znam, ale ten zegar, jak idzie przez jakieś pół roku bez zatrzymywania, to wtedy nam dziękuję, że jest idealny.
A jest stara zasada, każdy dobry zegarmistrz o tym wie. I dobrze byłoby, żeby wszyscy wiedzieli, którzy noszą takie mechaniczne zegarki, że zegarek systematycznie nakręcany albo rano po wstaniu, albo przed spaniem nakręcamy, różne są szkoły. Cały czas o tym samej porze nakręcany, to potrafi wyregulować sobie dokładność chodu do 2 minut. Ja mam na ręku zegarek sowiecki Mołnia. To jest pasówka właśnie, nie? I on na początku gubił 2 minuty. Różnie tak szedł do tyłu, do przodu 2 minuty, ale ja go cały czas o tej samej porze nakręcam, nie? Już złapał, już chodzi, jak powinien. A ten zegar, dlaczego jeszcze jest taki szczególny? Dlatego, że no wszystko sam robiłem. Nawet łańcuchy robiłem przyrząd. Pracowałem kiedyś w szkole rolniczej, a tam były takie przyrządy do kolczykowania bydła, krów. I ja mówię, to jest dobre do wykorzystania, żeby zrobić prasę do zaginania oczek łańcucha. Jeździłem tu po okolicy, bo nie umiałem nigdzie znaleźć drutu mosiężnego 1,5 mm. Musiał być mosiężny 1,5. Prawie że z pieca wyciągnąłem tam jednemu złomiarzowi na ten przyrząd i robiłem te łańcuszki nawet sam. Pojechałem do tego swojego pana, który mnie tam prowadził i pytam o łańcuchy, a on mnie pyta, a masz łańcuchy? Ja mówię, no mam, no. A skąd masz? No zrobiłem, nie? A jak długo robiłeś te 3 metry łańcucha? No, ja mówię, robiłem 2 dni. To ja cię zatrudniam u siebie, bo u mnie 3 uczniów robiło 1 metr przez tydzień.
No, najbardziej to było tak, to, jak te łańcuchy były robione, to przychodził nieraz... Ja już wiedziałam po jego humorze, że coś nie wyszło, nie? A w piwnicy było tyle tych tam, bo te łańcuszki jednak musiały być bardzo równe koło siebie. Nim się tego nauczył, no to tam nieraz i tam sypnęło się coś z dołu, z piwnicy. Ja mówię, tam chyba coś się przewróciło, albo co tam się dzieje, kurczę. Ale nie schodziłam na dół, nie? No i potem co się okazało, że najgorsze to było dla niego to robienie tego łańcucha. I jeszcze, bo ta tarcza była... Później już było wszystko dobrze, podobał mi się ten zegar. To z tą tarczą była taka historia, że i był inny kolor, chciał właśnie tą tarczę zrobić i żeśmy już potem wspólnie razem. Wiesz, może będzie tak, może będzie tak. I ten zegar, można powiedzieć, dopracowany był już razem. Jest to historia, można tak powiedzieć, no 21 lat. Dzieci były małe, wzrastały. I najbardziej to zastanawiam się, że wnuki, które teraz opowiadają, będąc małymi, z początku się bały tego zegara. Jak zaczęły ten dłuższy czas ten sygnał, to uciekały, płakały. A później, jak się już tak bardziej się do tego zegara przyzwyczaili, to otwierały i chciały tam coś poruszać. No to dziadek wszystko wytłumaczył. Najpierw był takim rygorem, że nie wolno, bo to jest coś cennego, a potem... Każdemu jednemu to wytłumaczył. Jakie to było zadowolenie, więc myślał, że będzie jakiś następca, nie? Że ktoś po prostu przyjdzie. I co się okazuje, że następczynią jest dziewczynka.
Weronika.
Poszła do dziadka, do tej zegarkowni i dziadkowi najbardziej powiedziała, że jest pomocna, bo te śrubeczki, wszystko jemu tak ładnie tam układała i Weronika powiedziała, że będzie teraz tu dziadka robić zegary. A że oni są bardzo daleko, przyjeżdżają tylko raz do roku. Także myślę, że tylko przez komputer my pokazujemy. Ale jest coś w tym, że no nie wiadomo, czy ta wnusia nie będzie miała, bo ciągle te zegary dla niej są bardzo ważne. Chłopcy raczej, no niby tam mają taką smykałkę, ale i nie, potrafi, jest, dziadusiu, to jest tak, a dziadkowi się podoba.
Jest, no bo... jest tak zapalona, że ona ma teraz 9 lat. Ale jak przyszła do mnie tam do zegarkowni, dziadeczku, mi tam na szyku jakiś mały warsztacik, malutki, ja tylko mam, żeby budzika mi dać jakiegoś, nie? No więc ja zajęty pracą swoją, dałem jej ten budzik, ale zapomniałem jej powiedzieć, że najpierw trzeba rozkręcić sprężyny. No i to dziecko nieświadome zaczęło odkręcać śrubki, które tam jej uważała, że trzeba i to... Budzik ma to do siebie, że jak sprężyna nierozkręcona, jak rozkręciła się sama, a ona miała akurat palce włożone tam do środka i te trybiki tak jej pocięły 2 paluch. Przyleciała do babci, takie laleczki zawinięte. Robimy dalej. No, taka zapalona. No.
Także jeżeli chodzi o te zegary, do czego zmierza mąż, bardzo chciał, żeby schodzić tam do niego i siedzieć przy nim i on najlepiej się wtedy czuł. Ja mogłam cokolwiek, nawet komputer, tylko żeby siedzieć. A można posiedzieć pół godziny, godzina, są inne, przecież inne są zajęcia, jeszcze pracowałam wtedy. No i jakoś mnie to nie za bardzo. I mówię, no, jak co tu wymyśleć, żeby miał tam zajęcie, a żeby po prostu nie był tak za bardzo sam. Więc ja robiłam w ten sposób. Poszłam, przychodziłam z pracy, pierwsze kroki do zegarkowni, no jak tam było i tak dalej, za szybko mówisz, usiądź i poczekaj. A ja chciałam już tą sprawę sobie załatwić, że już zaliczę i miałam inne zajęcia, nie? No i po prostu to był taki troszeczkę zgrzyt, bo wiedziałam, że dla niego to jest pasja, dla mojego męża nie jest zegarkownia, żeby zarabiać. Dla niego to jest, przy jednym zegarku potrafi cały dzień siedzieć i on się zachwyci, przyjdzie... Potem na górę wieczorem siadamy i pokazuje, jakie dzieło w tym dniu zrobił. I teraz ode mnie zależało, że no, kobieta, mądra kobieta, wiadomo, że pewne rzeczy, ja też krytycznie podchodziłam do sprawy, jego to jakby troszeczkę mobilizowało, że mówię, no może być tak troszeczkę to inaczej, zrobił to, ale przeważnie dla niego było takim satysfakcją, zadowoleniem, że coś zrobił, gdzie osoba, która tutaj właśnie, można powiedzieć,
ale wnuki
zadowolony był z tego, co zrobił.
I wnuki to był uwielbiają też tam chodzić na dół.
Tak, nie można powiedzieć, bo masz tam fajnie, pójdziecie
nawet,
państwo zobaczyć.
Nawet potrafią mamę okłamać, przemycić się, żeby tylko tam pójść na dół i posiedzieć trochę. Miałem lubki swoje, zbierają śrubki stare,
jest
to mi tam upadnie, to oni
czarodziejskie
to
odbierają. Tam, można tak powiedzieć. Jest to miejsce, jest to zrobione.
Jest coś w tym miejscu, tam jest naprawdę, jest. Bo no, one uwielbiają, tam przez cała trójka.
No, syn przyjeżdża, też idzie do zegarkowni, siedzą. Ja mówię, no chodźcie już, tam będziecie siedzieć. Tam się najlepiej rozmawia.
Trochę doposażyłem warsztat, bo złożyłem wniosek o dotację z Unii, dostałem kilkanaście tysięcy. No,
ale więc, to wtedy to rozkręcałeś.
No więc tam jest dobrze wyposażony ten warsztacik. Teraz jest tam zaniedbany, bo wiadomo, od 2 lat choruję,
zakurzone,
to tam nie chodzę w ogóle, nie?
Ale mówię, tam jest zaczarowany, ale jest też bardzo miejsce dobre, gdzie chodziliśmy się, jakby to powiedzieć, docierać, w sensie tym, bo jak tutaj były dzieciaki przyjeżdżały, czy jeszcze mieszkała z nami ciocia też, to jak mówię, albo żeśmy chodzili, zawsze mówię, tam na jakąś drogę, taką naszą polną, albo do zegarkowni. To były nasze rozmowy takie niedokończone jeszcze, bo nie zawsze było niedokończone. Kończyły się takim jakby niedosytem.
Jeszcze Radia Maryja nie było.
Rano żeśmy wstawali i temat jakby nie był zakończony, były nowe tematy, ale ten temat za jakiś czas musiał być jakby wyjaśniony. I mogę powiedzieć, że bardzo nam pomogły też jakby dialogi małżeńskie, kiedy żeśmy byli na początku jeszcze, bo teraz już nie jesteśmy, jesteśmy tylko w krucjacie.
Bo Jan i Ryszarda, oni byli w pierwszym kręgu, który powstał w rejonie południowym.
Jeżeliśmy w Kępnie, jeszcze pamiętam, to żeście zaczynali. A
pionierami, pionierzy.
Tak, to jest też pewne doświadczenie nasze jako małżeństwa. Powiem tak, że gdyby nie trafilibyśmy do tego małego kościoła, trudniej by było nam jakby nauczyć się rozmawiać. Bo jesteśmy już 41 lat małżeństwem. Mamy 2 dzieci, wspaniałych, naprawdę nawiasem
i Mateuszka
mówiąc,
naszego,
i trzecie
którego
dzieciątko,
Pan
które,
Bóg
tak,
zabrał przy porodzie.
Był taki okres czasu, kiedy było nam potrzeba właśnie jakby doszlifowania się, zrozumienia i tak dalej. Trafiliśmy do dobrych ludzi, którzy nam skierowali nas do tego domowego kościoła. Tam bardzo dużo żeśmy się nauczyli. Przede wszystkim nauczyliśmy się rozmawiać i słuchać jeden drugiego. Jeżeli by ktokolwiek się zapytał, jak wytrzymać z osobą tyle lat,
to polecam dialogi małżeńskie weekendowe, gdzie przez cały weekend nie rozmawia się, tylko pisze się listy w zeszycie i potem się dopiero dogaduje człowiek. Mamy dziennie godzinę dla siebie, żeby pogadać, a reszta to jest mąż osobno, żona osobno, tylko piszemy.
Mąż powiedział, trzeba słuchać. Trzeba się nauczyć słuchać.
I to były takie dialogi, takie rekolekcje, gdzie naprawdę w milczeniu, nie? Trzeba było...
A dla męża milczeć.
A mi to pasowało, bo ja lubię pisać, nie?
Tak, ja się nauczyłam...
Potem były gdzieś po drodze rekolekcje, dialogi małżeńskie z księdzem Możdżeniem. To było w Zakopanem.
Nie, było w Kaliszu.
Kaliszu. Oazy rekolekcyjne do mojego kościoła. 2 razy byliśmy na 1 i 2 stopniu w Iwoniczu.
No tak.
W Iwoniczu.
To jest bardzo ważne.
W Iwoniczu. No. To jest też ciekawa rzecz, bo w Iwoniczu doświadczyłem tego, że Pan Bóg ma poczucie humoru. Mianowicie, byliśmy w krucjacie. To znaczy, żona była podpisała na rok. I ja też oczywiście na rok, ale ja cały czas miałem w świadomości, w głowie zakodowane, że ona ma do końca trwania krucjaty podpisane, nie? No więc mówię, kurczę, nie mogę być gorszy. No i pojechaliśmy tam na tych, jakby te oazy rekolekcyjne, tam były oaz tak zwana, czyli w miejscu piastowym spotykały się wszystkie oazy z rejonu. No i taka uroczysta msza tam święta i ja mówię, kurczę, to jest miejsce, gdzie ja nie będę gorszy od żony, podpiszę do końca trwania. No i msza się skończyła, deklarację złożyłem, zadowolony z siebie idę do żony i mówię, wiesz, ja już też podpisałem do końca trwania. A moja żona mówi, ale ja mam tylko na rok.
Tak, no więc...
No więc tak sobie Pan Bóg ze mnie zażartował, ale z korzyścią dla mnie.
I
zawsze robi tak, że korzyść dla mnie jest. Pan Bóg zawsze tak
właśnie
działa w moim
pytania
życiu.
Z doświadczenia naszego małżeństwa zawsze młodym dziewczynom, jak rozmawiamy, czy trochę starzem, młodszych od nas, to jest niepamiętanie pewnych rzeczy, że trzeba po prostu nie pamiętać to, co było już za mną, nie?
Wybaczyć.
I żyć tak, i wybaczać.